Teraźniejsza prawda numer 86. Styczeń, luty 1937 roku. Prorocy i prorocy. Angielska teraźniejsza prawda z 1919 roku, strona 18, z 1920 roku, strona 65. Wiele zamieszania odnośnie biblijnych przedmiotów oraz błędne przedstawienia tłumaczeń biblijnych, podawanych przez autora teraźniejszej prawdy, ukazało się w sierpniowym, 1918 rok, biuletynie angielskim, a artykuły PBI, pod tytułem Krótki przegląd i ważny list, wydany jako dodatki, pierwszy w 1918 roku, w sierpniowym, a drugi we wrześniowym biuletynie, pokazują, co komitet myśli o naszych poglądach, odnoszących się do proroków w Kościele. Krótki rozbiór tego przedmiotu przy pomocy Pisma Świętego, uważamy, iż będzie na miejscu. Słowo prorok, po grecku profetes, według greckiej etymologii, oznacza tego, kto wykłada za pomocą pisma lub ustnie drugim. Tego rodzaju prorocy należą do dwóch klas. Klasa pierwsza, natchnieni, 2 Piotra rozdział 1 wersety 20 i 21, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 15 do 17, i klasa druga, nienatchnieni, Tytusa rozdział 1 werset 12, Dzieje apostolskie rozdział 15 wersety 22 i 32. Byli natchnieni prorocy w czasie pisania tak Starego jak i Nowego Testamentu, Jakuba rozdział 5 wersety 10 i 11, 1 Koryntów rozdział 14 werset 30. Ich posłannictwa mogły być podzielone na fragmenty, lub odnosić się do wypadków, osób i rzeczy, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Natchnieni prorocy Nowego Testamentu przestali egzystować, a z nimi ustały i dary ducha, dane Kościołowi na początku wieku Ewangelii, 1 Koryntów rozdział 13 werset 9, które nie powtórzą się już więcej podczas tego wieku. Słowo prorok jest użyte do zarządzeń wieku Ewangelii i obejmuje, po pierwsze, w ogólnym znaczeniu wszystkich, którzy przemawiają w Kościele, Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 1, tak natchnionych jak i nienatchnionych, bez względu czy to będą, po pierwsze, apostołowie, tacy jak na przykład święty Paweł, czy, po drugie, prorocy, tacy jak na przykład Barnabasz, to jest mówcy dla Kościoła powszechnego, lecz nieograniczeni w Kościele lokalnym, a którzy nie byli pełnomocnikami z taką władzą, jaką mieli apostołowie, to jest, związywania i rozwiązywania, oraz udzielania darów ducha, lub, po trzecie, pasterze i nauczyciele, tacy jak na przykład Symeon, Lucjusz i Manachen, mówcy, których władza urzędowa ograniczała się tylko do kościoła lokalnego. O czym wspomina pierwszy list do Koryntów rozdział 14 wersety od 29 do 32, gdzie było wymagane, by nienatchnione kazanie lokalnych starszych zwanych prorokami, podlegało natchnionemu kazaniu lokalnych starszych zwanych również prorokami, a zatem było wymagane, by ci pierwsi ustąpili tym drugim, nawet w środku mowy, gdyby ci drudzy otrzymali objawienie od Boga. Słowo prorok jest użyte do zarządzeń wieku Ewangelii i obejmuje, po drugie, w specjalnym znaczeniu, tylko nauczycieli Kościoła powszechnego przez cały ciąg wieku Ewangelii, którzy, oprócz takich nauczycieli spośród siebie, którzy żyli w czasie, kiedy dar prorocki przeważał, a mianowicie tacy jak na przykład Marek, Łukasz, Tymoteusz, i tak dalej, chociaż nie byli natchnionymi, lecz z powodu nadzwyczajnego oświecenia są uzdolnieni i upoważnieni, oraz naznaczeni przez Pana do udzielania wykładów ustnych lub pisemnych Kościołowi powszechnemu, lub na prośbę zgromadzenia jakiemukolwiek Kościołowi, lub zgromadzeniu Kościołów, lub reprezentantom jakiejkolwiek liczby Kościołów. Tacy zatem posiadali tą szczególną funkcję swego urzędu. 1 Koryntów rozdział 12 wersety 28 i 29, Efezów rozdział 4 wersety od 11 do 13, rozdział 2 werset 20, rozdział 3 werset 5. Jednak słowo prorocy w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 12 wersetach 28 i 29 i w liście do Efezów w rozdziale 4 wersecie 11 nie można używać w znaczeniu lokalnego starszego, który daje wykłady, albowiem taki jest załączony w wyrażeniu pasterze i nauczyciele. Myśl zawarta w tych wersetach jest jasno wyrażona w sposób następujący. W pierwszym rzędzie sług Kościoła są apostołowie, którzy są reprezentantami i pełnomocnikami pańskimi, a nie Kościoła, ani Kościoła prawdziwego, ani Kościołów, a których czynnością w urzędzie nauczania jest natchnienie i nieomylność w pouczaniu Kościoła powszechnego przez cały wiek. W drugim rzędzie sług Kościoła są prorocy, którzy są pańskimi, nie Kościoła, ani Kościoła prawdziwego, ani Kościołów, reprezentantami, lecz nie pełnomocnikami, a których ważną czynnością w urzędzie nauczania jest, nie przez natchnienie, ani nieomylność, lecz przez specjalne oświecenie udzielają nauk Kościołowi powszechnemu. Nie są jednak ograniczeni w udzielaniu usługi w kościele lokalnym, w ciągu swego życia. W trzecim rzędzie sług Kościoła są ewangeliści, czasami wyłącznymi reprezentantami pańskimi, nie pełnomocnikami, a czasami reprezentantami pańskimi i Kościoła lub Kościołów, których ważną czynnością w urzędzie nauczania jest udzielanie instrukcji. Nie lokalnemu ani powszechnemu Kościołowi, lecz obcym i początkującym, w ciągu swego życia. W czwartym rzędzie sług Kościoła są pasterze i nauczyciele, którzy są reprezentantami tak pańskimi jak i Kościoła, nie pełnomocnikami, których ważną czynnością w urzędzie nauczania jest dawanie instrukcji, nie powszechnemu Kościołowi, lecz lokalnemu. Biblia i fakty. Fakty zapisane w Nowym Testamencie i historii kościelnej od początku aż do obecnego czasu dowodzą, że byli słudzy Kościoła, którzy zajmowali podrzędne stanowiska w Kościele powszechnym, od tego jakie zajmowali apostołowie, i którzy nie byli wybierani na ten urząd przez Kościół miejscowy ani przez zbiór miejscowych kościołów, a których urząd, gdyby nie posiadał nazwy drugorzędni prorocy, nie byłby wcale wspominany jako szczególny urząd w Kościele. A w następstwie tego, gdy w liście do Efezów w rozdziale 4 wersetach od 11 do 14 jest wspomniane, że nauczający urzędnicy Kościoła byli dani dla uzupełnienia kwalifikacji świętych i uzupełnienia organizacji nauczycielskiej Kościoła, ci bracia nie byliby wcale zajmowali urzędu w Kościele do wykonywania swej pracy, ani ich praca nie byłaby potrzebna do zupełnego wykwalifikowania Kościoła do pracy usługiwania. Co by to znaczyło? To by znaczyło, że na przykład w czasach zaraz przed reformacją Marsyliusza, Jandus, Occam, Wycliffe, Hus, i tak dalej, jako przedreformacyjni reformatorzy wcale nie zajmowali oficjalnego stosunku do Kościoła powszechnego, jako osobnego i odrębnego od ewangelistów i starszych, a w takim razie byliby uzurpatorami, wtrącającymi się w nie swoje rzeczy i przywłaszczycielami władzy, zamiast by mieli powstać jako generalni nauczyciele, czyli drugorzędni prorocy, i wyswobodziciele Syonu z niewoli babilońskiej. To by znaczyło, że Luther, Melanchthon, Zwingli, Latimer, Ridley, Cranmer, Servet, Wesley, Stone, Miller, Russell, i tak dalej, jako reformatorzy, wcale nie zajmowaliby oficjalnego stosunku do Kościoła powszechnego, jako osobnego i odrębnego od ewangelistów i zborowych starszych, a w takim razie byliby uzurpatorami wtrącającymi się w nie swoje rzeczy i przywłaszczycielami władzy, zamiast by mieli powstać jako generalni nauczyciele, czyli drugorzędni prorocy, i wyswobodziciele Syonu z niewoli babilońskiej. Gdyby wyrażenie prorocy z listu do Efezów rozdziału 3 wersetu 5 miało oznaczać zborowych starszych, którzy dają wykłady, apostoł Paweł nie wyszczególniałby ich osobno i nie umieszczał zaraz po apostołach, jako tych, co mają specjalne światło, odnoszące się do tajemnicy, ponieważ między innymi dowodami możemy podać i ten, że często trafia się, że ci zborowi starsi, którzy nie dają wykładów, wiedzą więcej o tajemnicy aniżeli znaczna część tych, co je daje, i gdyby wyraz prorocy w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 12 wersetach 28 i 29 i liście do Efezów w rozdziale 4 wersecie 11 oznaczał miejscowych starszych dających wykłady, wtedy opuszczano by wyraz prorocy, stąd też wnosimy, że wszyscy zborowi starsi, czy dają wykłady czy nie, są załączeni w wyrazach pasterze i nauczyciele. Oprócz tego byłoby to za bliskie ich postawienie, nie tylko do apostołów, ale do całej klasy sług Kościoła powyżej wymienionej w użyteczności i zdolności, lub gdyby ich załączyć w wyrazie prorocy podanym w liście do Efezów w rozdziale 2 wersecie 20, gdzie mamy powiedziane, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego gruntownym, węgielnym kamieniem jest sam Jezus Chrystus. Aż do czasu sprawy sądowej z wydawnictwem De Igl, brat Russell mniemał, że wyrazy apostołowie i prorocy z listu do Efezów rozdziału 2 wersetu 20 oznaczały apostołów i proroków w znaczeniu ich pism biblijnych, będących fundamentem naszej wiary. W owym czasie zapytaliśmy się go, kim są prorocy z listu do Efezów rozdziału 2 wersetu 20? Odpowiedział, pisarze Starego Testamentu. Wtedy zapytaliśmy się go, czy fundamentalne kamienie nie były częścią świątyni, a jako tacy, czy nie odnosi się to słowo do pewnych świętych wieku Ewangelii? I czy w takim razie nie reprezentuje ono nieapostolskich nauczycieli powszechnego Kościoła, takich jak na przykład Tymoteusz, Tytus, Apollos, Sylas, Łukasz, Marek, Ariusz, Marsyliusz, Luter, Wycliffe, Wesley, Miller, ów sługa, pielgrzymi, i tak dalej? Pomyślał na chwilę i odpowiedział, tak, ty masz rację. A więc, tak Pismo Święte, jak i historia kościelna od początku dowodzi, że był porządek nauczycieli w Kościele, wybieranych przez Pana, nie przez Kościół lub Kościoły miejscowe, ani przez Kościół powszechny, i usuwany przez Niego samego, a nie przez Kościół powszechny, ani Kościół lub Kościoły lokalne, których nauczanie nie jest lokalne, lecz ogólne. O takim urzędzie jest wspomniane w 1 Koryntów w rozdziale 12 wersetach 28 i 29, i w liście do Efezów w rozdziale 4 wersecie 11 pod nazwą drugorzędni prorocy. Secondary Prophets, przepis redaktora wersji audio, ta nazwa nie jest oczywista w języku polskim. Wręcz często jest rozumiana inaczej niż było to zamierzone, pochodzi ona z wspomnianego wersetu, Efezów rozdziału 4 wersetu 11, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, od słów drugich prorokami, które bywają w polskich przekładach tłumaczone także jako innych prorokami, niektórych prorokami, a tych prorokami, lub stosowny przymiotnik jest pomijany. Chodzi w każdym razie o to, że są wymieniani jako drudzy w tym wersecie, stąd drugorzędni, a nie o to, że są oni gorsi. Inaczej to ujmując, podobnie jest z zaletami i łaskami charakteru, mogą one być pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne, ale to nie odnosi się ani do ich ważności, ani wartości, lecz do sposobu, w jaki powstają w charakterze. Koniec przypisu, według upoważnionego przekładu angielskiej Biblii. Bez wyraźnego użycia tej nazwy drugorzędni prorocy, nasz pastor określił ich słowami generalni dozorcy, przewody, starsi i prorocy. Zobacz tom 6, strona 293, paragraf 2, strona 294, paragrafy 1 i 2, strona 301, paragraf 2, strony 303, 330 i 331, a szczególnie na stronach 303 i 304 odnośnie Barnabasza. Zobacz Tower Reprints, przedruki strażnicy, strona 732, paragrafy od 13 do 15. Pomiędzy drugorzędnymi prorokami jest różnica. Niektórzy z nich, jak Klaudiusz z Turynu, Luther, Zwingli, Wesley, Miller, Russell, epifaniczny posłaniec, i tak dalej, jako specjalne oko, usta i ręka, mieli specjalne zlecenie odnośnie Kościoła powszechnego i odnośnie tych drugorzędnych proroków, to jest, zwyczajnych pielgrzymów, którzy nie byli specjalnym okiem, ustami i ręką. Ci poprzedni, jako członkowie gwiazd, byli wyższymi drugorzędnymi prorokami niż ci ostatni, których Bóg dał pod dozór tych drugorzędnych proroków, którzy są członkami gwiazd, a nie jako panujący nad dziedzictwem pańskim. Jednak ci prorocy przy spełnianiu swej służby nie mieli żadnych praw, ani kontroli nad żadnym kościołem lub kościołami miejscowymi, ani nad kościołem powszechnym. Nie mieli też prawa przemawiania w żadnym kościele bez zaproszenia. Urząd dany im od Boga upoważniał ich i uzdalniał do służby w każdym kościele miejscowym, lecz żaden kościół, lub zbiór kościołów miejscowych, ani kościół powszechny nie miał dozwalać, ażeby ich służba była mu narzucona. Ani żaden z kościołów nie mógł ich zmuszać do usługi, ale raczej mieli oczekiwać, ażeby ich zaproszono do usługi. Nawet apostołowie nie mieli prawa usługiwania w miejscowym kościele bez zaproszenia. Od czasu śmierci apostołów nie ma innego stopnia sług kościelnych oprócz stopnia drugorzędnych proroków, których urząd upoważnia i uzdalnia do służby w kościele powszechnym. Żaden kościół miejscowy lub zbiór tychże kościołów nie mógł wybierać żadnego z tych sług na urząd oznaczony nazwą drugorzędni prorocy, z powodu tego prostego zrozumienia, że żaden kościół miejscowy lub zbiór tychże kościołów nie może nikomu nadać władzy, jakiej nie posiada, a mianowicie władzy urzędu nauczycieli kościoła powszechnego, i z tegoż samego powodu żaden kościół ani zbiór kościołów nie może go złożyć z urzędu, chociaż mogą, tak jak najlepiej rozumieją, głosować, by im służył lub nie służył, a ich decyzja ma być prawem w tym względzie. W takich razach drugorzędny prorok nie ma mieć powodu do urazy, gdyby którykolwiek z kościołów odmówił mu prawa przemawiania w pośród siebie. Widzimy zatem, że urzędy apostołów i proroków nie są pod kontrolą kościoła miejscowego, ani kościoła w ogólności. Co się tyczy wyboru, upoważnienia lub usuwania osób z urzędów, chociaż każdy kościół ma władzę prawo przyjąć lub nie przyjąć ich usługę w pośród siebie. Tym więc sposobem kościoły nie podlegają służbie drugorzędnych proroków ani urzędy drugorzędnych proroków nie podlegają kościołom. Taki prorok, usługując na zaproszenie kościoła, ma być poddany decyzji danego kościoła odnośnie czasu, miejsca i porządku zebrań, jak również co do jego utrzymania. Nie jest on panem nad dziedzictwem Bożym, lecz ma być pomocą dla ich wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa, ani Kościół nie ma być panem nad nim. Jako reprezentant Boży, a nie ich, on ma im służyć nie samolubnie, lecz na chwałę Bożą i na ich pożytek. Ani Kościół nie powinien mu dyktować, co ma mówić, albowiem on jest boskim reprezentantem dla nich. Gdyby taki drugorzędny prorok w dodatku do swojej ogólnej służby, został jeszcze miejscowym starszym, w takim razie podlegałby jako taki, lecz nie jako drugorzędny prorok, pod regulaminy miejscowego kościoła, spełniając obowiązki, jakie by mu kościół powierzył, a jako zborowy starszy musiałby nawet liczyć i głosić w kościele to, co kościół sobie życzy. Podczas końca wieku, tak jak i przez cały wiek Ewangelii, Bóg wybierał drugorzędnych proroków dla Kościoła powszechnego. Tak jak w żniwie żydowskim, Bóg wybierał ich przez Jezusa, tak w tym żniwie Bóg wybierał ich, to jest pielgrzymów, przez owego sługę. Zaś w czasie pomiędzy żniwami Bóg wybierał ich wprost, bez używania ludzkich narzędzi, ustanawiając ich jako członki w ciele według swego upodobania. Ani komitety biskupów, ani komitety dyrektorów, ani żadne inne komitety nigdy nie naznaczały drugorzędnych proroków w kościele, który jest jego ciałem, pomimo, że bez boskiego upoważnienia dyrektorzy towarzystwa naznaczają pielgrzymów dla pozafiguralnych lewitów Mararego, a komitet PBI naznacza pielgrzymów dla pozafiguralnych lewitów Gersona. Nie mamy wątpić w boski wybór pielgrzymów przez owego sługę, chociaż niektórzy z nich odwrócili się od prawdy, tak jak nie wątpimy w boski wybór Judasza przez Jezusa, pomimo tego, że Judasz odpadł. Ani nie powinniśmy kwestionować omylności lub nieomylności pańskiego postępowania, jakie dał przez brata Russella, tak jak to czyni mówcze narzędzie PBI, którego rozumowanie zaprowadziłoby z konieczności do tego, że Bóg był omylny, wybierając Judasza przez Jezusa. A więc tak jak inny został wybrany, by zajął miejsce Judasza, tak samo, gdy któryś z pielgrzymów okazał się niewiernym, inny został przyjęty na jego miejsce. A tak było tylko 70 przy końcu żęcia w roku 1914. Raporty z 1913 i 1914 roku pokazują nam, iż było więcej niż 70 pielgrzymów, a to dlatego, że niektórzy z posiłkowych pielgrzymów byli do nich zaliczeni. Wyłączna funkcja. Pomiędzy urzędami w Kościele od śmierci apostolskiej znajduje się jedna wyłączna funkcja, jaką zajmują drugorzędni prorocy, a tą funkcją jest przemawianie do całego Kościoła. Zwoływanie generalnych konwencji jest zaproszeniem, napominaniem, zachęcaniem braci ogólnie, ażeby się zgromadzali na modlitwę, badanie i wspólne uczestniczenie w Słowie Bożym i Duchu. Lecz takie zapraszanie, zachęcanie i napominanie odnoszące się do rzeczy wiary i praktyki, są częścią funkcji urzędu u drugorzędnych proroków, którzy od śmierci apostołów są jedynymi osobami mającymi prawo przemawiania do całego Kościoła. Otóż ów sługa z powodu posiadania władzy jako szafarz nad czeladzią zwoływał generalne konwencje, Tak jak w czasach apostolskich zwoływanie takowych konwencji byłoby właściwe jedynie dla apostołów, pomimo iż nie posiadamy zapisków, ażeby takie konwencje były zwoływane w owych czasach. Lecz tak jak przed czasami owego sługi którykolwiek z członków gwiazd jak Luther, Wesley, Miller, i tak dalej, zwoływali generalne konwencje, tak też i obecnie członek gwiazdy może je zwoływać. Jeżeli członek gwiazdy nie funkcjonuje, wtedy którykolwiek z drugorzędnych proroków może zwoływać generalne konwencje, jeśli okaże się potrzeba. Ich zwoływanie generalnych konwencji nikogo nie zmusza do przybycia na takowe, tak jak i zwoływanie przez brata Russella nikogo do tego nie zmuszało. Żadna generalna konwencja nie może dać komuś prawa do zwoływania generalnej konwencji, ponieważ generalna konwencja nie może przemawiać i nie ma prawa kogoś upoważnić do przemawiania do Kościoła powszechnego w rzeczach wiary i praktyki, a zatem nie może dać nikomu tego, czego sama nie posiada. Czy Pan kiedykolwiek dał któremu Kościołowi lub zbiorowi Kościołów prawo przemawiania do całego Kościoła odnośnie wiary i praktyki? Ktokolwiek to czyni, to wtrąca się w urząd drugorzędnych proroków. Brat Russell był wątpliwy co do właściwości lokalnych konwencji i tylko niechętnie, po kilku latach odmawiania, wysyłał pielgrzymów na lokalne konwencje, nie będące pod jego dozorem, a i po temu, wyraził do nas swoje wątpliwości, czy jest wolą Bożą, ażeby odbywały się tego rodzaju konwencje. Znajdujemy zatem, że jedyny urząd, jaki jest obecnie wypełniany przez żyjące osoby w maluczkim statku, mające boskie upoważnienie potrzebne do przemawiania do całego Kościoła, odnoszące się do wiary i praktyki, jest urzędem drugorzędnych proroków. Wobec tego wnioskujemy, że zwoływanie konwencji należy tylko do członków gwiazd, a gdy taki nie funkcjonuje, to do któregokolwiek z tego rodzaju proroków. Oni jedynie mają prawo zwoływania generalnych konwencji, którzy zwołując takowe w celu napominania, zachęcania i nauczania, oznacza, iż wykonują urząd dany im od Boga, przez który mogą przedstawiać rzeczy odnoszące się do wiary i praktyki Kościołowi powszechnemu. Z tej przyczyny i z powodu warunków, jakie panowały w Kościele w lecie 1917 roku, autor tego artykułu czuł się upoważnionym od Pana do zwołania generalnej konwencji. Zgromadzeni bracia w Asbury Park nie mieli nawet upoważnienia od swych domowych kościołów, zborów, do nadania władzy komitetowi, ażeby zwoływał owe kościoły na konwencję, pominąwszy, iż zwoływano i inne kościoły. W dodatku do powyższych dowodów, oni nie mieli prawa do nadawania takiej władzy owemu komitetowi. Według wyrozumienia autora, to ów komitet nie miał prawa do zwoływania takich konwencji. Nigdy nie twierdziliśmy, ani wierzyliśmy, że jesteśmy takim prorokiem, który przez natchnienie przepowiada przyszłość, jak brat Maggi często powtarza. Ale mówimy o sobie, co najwyżej, iż jesteśmy omylnym, nienatchnionym badaczem proroctw. Jeśliśmy się pomylili co do niektórych wydarzeń z wojny opartych na niektórych pismach, to z łaski Pańskiej przepowiedzieliśmy 10-kroć więcej wydarzeń wojennych opartych na oddzielnych tekstach i równoległościach dyspensacyjnych, jak wielu braci wie o tym, i tak jak ów sługa, tak i my w pokorze przyznajemy się do omylności w przepowiadaniu niektórych rzeczy. Brat Maggi, w krótkim przeglądzie na stronie drugiej, w paragrafie pierwszym, dowodzi, że drugorzędni prorocy z pierwszego listu do Koryntów rozdziału 12 wersetu 28, przestali istnieć z darami ducha. Lecz apostoł Paweł myśli inaczej, a mianowicie w liście do Efezów w rozdziale 4 wersetach od 11 do 13, mówi, a iżbyśmy się wszyscy zeszli, i tak dalej. Tak samo myślał ów sługa, zobacz komentarz do pierwszego listu do Koryntian rozdziału 12 wersetu 28. Ze smutkiem spostrzegamy, że ten brat traktuje ten werset Pisma Świętego w tym samym duchu jak potraktował drugą księgę Kronik rozdział 21 werset 12, z którego wyrzucił Eliasza. Zdaje się, że nie z innego to powodu, a tylko z tego, że ów wiersz wywraca jego teorię, dlatego ten werset stara się przekręcić, ażeby nie stał przeciw jego poglądowi. Pragnęlibyśmy z całą miłością doradzić drogiemu bratu, że byłoby dobrze, gdyby nie przekręcał Pisma Świętego i myśli z niego pochodzących, na podobieństwo przeciętnego adwokata wobec przeciwnych sobie aktów dowodowych. Takie traktowanie Słowa Bożego jest o wiele bardziej niebezpieczną procedurą. Ponieważ takie postępowania są niczym innym jak tylko fantazyjnymi tłumaczeniami i dzikimi spekulacjami. A to jest ofiarowaniem obcego ognia. Niektóre interesujące pytania i odpowiedzi odnoszące się do powyższego przedmiotu. Pytanie, jeżeli apostołowie nauczają teraz Kościół przez swoje pisma, czy nie należałoby rozumieć, że drugorzędnymi prorokami są pisarze Starego Testamentu, którzy nauczają Kościół przy pomocy swoich pism? Odpowiedź, pisarze Starego Testamentu nie są nauczycielami Kościoła, ponieważ, ażeby mogli być nauczycielami Kościoła, musieliby rozumieć swoje posłannictwo do Kościoła, oraz podać, jak to posłannictwo ma Kościół rozumieć, a także musieliby mieć udział w członkostwie Kościoła, a to są rzeczy, których oni nie posiadali. 1 Piotra rozdział 1 wersety 10 i 11, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 13, Kolosensów rozdział 1 werset 26, Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40, podczas gdy osobom, ażeby mogły być apostołami i prorokami, koniecznym jest wyrozumienie posłannictwa i zdolność jego tłumaczenia. Efezów rozdział 3 werset 5, 1 Koryntów rozdział 14 wersety 6, 19 i 22. Oprócz tego, ażeby być jednym z tych proroków, dana osoba musiałaby posiadać członkostwo w Kościele, który jest świątynią Bożą i ciałem Chrystusowym, Efezów rozdział 2 wersety 20 i 21, rozdział 4 wersety 7 i 11, 1 Koryntów rozdział 12 wersety 27 i 28. Rzymian rozdział 12 wersety 5 i 6, bo tak jak fundament jest częścią budynku, tak też pozafiguralne kamienie fundamentalne są częściami pozafiguralnej świątyni, którymi przecież nie byli i nie są prorocy Starego Testamentu. A zatem Efezów rozdział 2 werset 20 nie może się do nich odnosić. Powyżej podaliśmy, jak pastor Russell podczas sprawy sądowej z wydawnictwem The Eagle przyznał, że jeżeli prorocy z tego tekstu są fundamentalnymi kamieniami, to wrażenie musi odnosić się do nieapostolskich generalnych nauczycieli Kościoła, jako części pozafiguralnej świątyni, albowiem prorocy Starego Testamentu nie byli członkami Kościoła. Przez wyrażenie drugorzędni prorocy musimy rozumieć osoby, a nie pisma lub nauki, tak jak przez wyrażenie apostołowie, nie pisma, ani nauki, lecz osoby są rozumiane, chociaż oni uczą nas teraz przez swoje pisma, tak jak i niektórzy z drugorzędnych proroków, jak na przykład Marek, Łukasz i inni. Pytanie. Jeżeli tekst do Efezów rozdział 4 wersety od 11 do 13 dowodzi, że prorocy mieli pozostawać w kościele, czy on by również nie dowodził, że apostołowie byliby z nami w ten sam sposób aż dotąd, ponieważ to samo jest powiedziane o nich, co jest powiedziane o prorokach. Jeżeli ten tekst odnosi się do pisma apostolskich, czy on by również nie mógł odnosić się do ich pism prorockich, bo oni byli tak dobrze prorokami, jak i apostołami? Odpowiedź: jeżeli by podstawa rozumowania pytającego była właściwa, to by również dowodziło, że przez wyrażenie ewangeliści, pasterze i nauczyciele, również należy rozumieć apostołów, ponieważ apostołowie, gdy użyjemy tych słów w ogólnym znaczeniu, byli także ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. Wobec takiego rozumowania, jedynymi osobami budującymi Kościół, do których by się odnosił ten tekst, byłoby 12 apostołów. Lecz błąd pytającego jest z powodu niewłaściwego rozbierania słowa prawdy, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15, jak jest przedstawione w powyższym artykule, wykazującym różnice odnośnie ogólnych, a szczególnych znaczeń słowa prorok. W ogólnym znaczeniu wszyscy apostołowie byli prorokami. Lecz w tekście do Efezów w rozdziale 4 wersecie 11 jest użyte słowo prorocy, które szczególnie odnosi się do tych, którzy są nazwani w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 12 wersecie 28 drugorzędnymi prorokami, secondary prophets, według upoważnionego przekładu angielskiej Biblii. Że prorocy z listu do Efezów rozdziału 4 wersetu 11 nie są tymi samymi osobami co apostołowie, o których nadmienia ten sam wiersz, jest jasnym z języka greckiego. W upoważnionym przekładzie jest tam wykazane dość jasno, lecz poprawiony przekład i amerykański poprawiony przekład wykazują to jeszcze jaśniej, a mianowicie, a on dał niektóre ażeby byli apostołami, a niektóre prorokami, i tak dalej. Najjaśniej ze wszystkich podaje przekład ulepszony, a on dał niektóre jako apostoły, niektóre jako proroki. Greckie wyrażenie tous men i tous de dowodzą, iż to oznacza inne osoby, ponieważ te wyrażenia są użyte na przeciwstawienie wspomnianych osób jako osobnych i odrębnych od siebie. Apostołowie jako nauczyciele każdego członka ciała Chrystusowego, Ewangelia Jana rozdział 17 werset 20, nie mogli wykonywać po śmierci swego urzędu osobiście, lecz musieli to czynić przy pomocy swoich pism. Ani te pisma nie są prorockie w przeciwstawieniu z apostolskimi, albowiem główną funkcją urzędu apostolskiego było nauczanie przez natchnienie, nie tylko na zasady oderwane, lecz również odnośnie osób, wypadków i rzeczy, bez względu czy to odnosiło się do przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Lecz nauczanie każdego członka ciała Chrystusowego nie jest ważną funkcją drugorzędnych proroków, ani nawet nauczanie każdego członka ciała Chrystusowego, żyjącego w czasie wykonywania ich urzędu jako drugorzędni prorocy. Mówiąc ogólnie, to ich urząd upoważnia ich i uzdalnia, ażeby byli nauczycielami dla Kościoła powszechnego w czasie, kiedy żyją. Chociaż wyjątkowo, dawali oni instrukcje przez swoje pisma braciom, żyjącym po ich śmierci. Tak na przykład Marek, Łukasz, Marsyliusz, Wycliffe, Luther, Melanchthon, Stone, Zwingli, Hubmaier, Wesley, Miller, Russell, i tym podobne. Ów sługa potwierdza nasze wyrozumienie tegoż w tomie 6 na stronie 293, paragraf 2, na stronie 294, paragrafy 1 i 2, na stronie 301, paragraf 2, na stronie 302, na stronie 303, paragraf 2, i na stronach 329 i 330. ciąg dalszy pytań w następnym numerze. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1937 roku, na stronach od 9 do 12.